Czcigodni bracia kapłani, kochani chorzy, drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. W Ewangelii Świętej jest kilka fragmentów, w których po niezwykłym wydarzeniu Pan Jezus domaga się milczenia. Tak było po przemienieniu na górze Tabor, kiedy uczniowie byli zdumieni, że przemienił się wobec nich, nakazał im milczenie. Nie mówcie, aż Syn Człowieczy, aż On zmartwychwstanie. I dzisiaj msza święta, ubogacona tym czytaniem fragmentu Ewangelii według świętego Marka, relacjonuje jeden z cudów Pana Jezusa, uzdrowienie. Niezwykły cud, znak. I Pan Jezus, uzdrawiając tego głuchoniemego, potem domaga się milczenia. Nikomu o tym nie mówcie. Oczywiście rozgłaszali to ludzie, ale Pan Jezus zastrzegał, domagał się milczenia. Bibliści mówią, że chodzi o tak zwany cud mesjański, o przekazanie pewnej tajemnicy, misterium mesjańskiego, tajemnicy wiary, która się wiąże z posłannictwem Chrystusa jako Mesjasza. Proszę zobaczyć, że właśnie choroba staje się tym cudem, który pomaga przekazać Panu Jezusowi tajemnicę mesjańską, tajemnicę zbawienia, niezwykle ważną. Warto więc dzisiaj może popatrzeć wspólnie na chorobę. Jakie jest nasze spojrzenie na chorobę i jakie jest spojrzenie Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, ale w ogóle także spojrzenie Pana Jezusa na chorobę, na chorych. Wiemy, że choroba jest niemocą, słabością, jest brakiem zdrowia, jest dolegliwością, jest niekiedy cierpieniem i uważamy to za przykre doświadczenie, tę chorobę. Pan Jezus też uważał za przykre doświadczenie. I kiedy ludzie Go z żywą wiarą prosili, przychodził z pomocą, uzdrawiał, naprawiał ten porządek, który był popsuty nie przez Pana Boga, nie zamierzony przez Pana Boga. Przez Pana Boga zamierzona była natura człowieka doskonała, wolna od tych dolegliwości. Jest więc tu jakaś tajemnica już w samym tym wydarzeniu choroby. Jest to przykre doświadczenie. Szukamy przyczyn, staramy się wyzwolić z tego doświadczenia przykrego. I to nie jest przeciwne woli Bożej, żebyśmy prosili, żebyśmy szukali sposobu na uzdrowienie, ale jednocześnie przyjmowali ją. Jeśli taka jest wola Boża, jeśli ja w ten misteryjny, w ten tajemniczy świat zbawienia przez moją chorobę mam się włączyć, to przyjąć powinienem wolę Bożą. Jest w Ewangelii świętego Jana takie wydarzenie, że Pan Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia. Ale kiedy ten niewidomy się zwrócił, zbliżał, ludzie pytali, kto zgrzeszył? Młody człowiek, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się urodził niewidomy? My też nieraz tak się zastanawiamy, jaka jest ta przyczyna? Kto tu winien? Kto zawinił? Niekiedy bywa tak, że to nie jest przyczyna ludzka, że to nikt nie zawinił. Pan Jezus odpowiada, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Taki się urodził, żeby się na nim wypełniła wola Boża. I Pan Jezus, żeby się niezwykłe rzeczy dokonały. I Pan Jezus go uzdrowił, dotknął jego oczu. Tak jak dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii, dotknął ust tego człowieka głuchoniemego i dotknął jego uszu i usłyszał, przemówił, przywrócił mu zdrowie. Nie tak dawno przeczytałem taki artykuł, właściwie w Rycerzu Niepokalanym na ten miesiąc, na luty, jest taka relacja z takiego bardzo ciekawego przeżycia człowieka, historia jego życia, który się nazywa Nick Vujčić. To jest z Australii człowiek. Dzisiaj ma 30 parę lat. Urodził się zupełnie bez rąk i nóg. U jednej z nóg w korpusie ma resztki dwóch palców tylko. Początkowo jako dziecko, to jest bardzo ciężka choroba, rzadka, jako dziecko uważał, że tak powinno być, że miał życzliwość rodziców, opiekę, więc nie przeżywał tej tragedii swojej. Ale potem, kiedy rodzice go posłali do szkoły, skonfrontowali z rzeczywistością życia, w którym się znalazł, zauważył, że inne dzieci mają ręce, nogi, że mają pewne sprawności, a on tego nie ma. Załamał się. Nawet chciał, mając 10 lat, chciał popełnić samobójstwo, chciał się utopić. Ale poznał człowieka niepełnosprawnego, który się nie poddał i miał sukcesy w sporcie i w życiu. I on pomyślał, że i on może mieć. Równolegle spotkał się z tą Ewangelią, o której wspomniałem. Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? To samo do niego go dotknęło. Przecież to ani ja, ani moi rodzice nie są winni, że ja się taki urodziłem. I zaczął zastanawiać się, pogłębiać, nawiązał kontakt z Panem Bogiem i stwierdził, że wszystko jest możliwe, że i przed nim życie się otwiera. Ma sprawność umysłową. I zaczął używać właśnie tej sprawności intelektualnej, tego umysłu do urządzenia swego życia. Dzisiaj założył firmę, dzisiaj jeździ ze świadectwami po całym świecie, ożenił się, ma 4 dzieci, ma 30 parę lat i pisze, że bez tej choroby nie byłoby naszej przemiany duchowej, nie byłoby mojego zbliżenia się do Boga, nie byłoby tego optymizmu życiowego, który pokonując trudności, on przeżywa. Niezwykłe wydarzenie, wprost nieprawdopodobne. A znany jest w wielu krajach, bo jeździ z tym świadectwem właśnie jako człowiek radosny, szczęśliwy. Okazało się, że choroba nie powinna, nie może załamywać człowieka. Wartość choroby jest niewątpliwie różnorodna i choroby można wykorzystać do czegoś dobrego, do czegoś godnego. Myślę, że jesteśmy świadkami niekiedy takich sytuacji, że wokół chorego dzieją się ważne rzeczy. Jeden z księży naszych opowiada, że ma w rodzinie siostrę, która ma kilkoro dzieci, ma niepełnosprawne, ma z zespołem Downa. I to dziecko ma kilkanaście lat, jest już właściwie dorosła. I jak reagują rodzice? Początkowo był pewien szok, ale dzisiaj mówią, że ona jest centrum, była przez całe życie, centrum ich życia rodzinnego. Ile razy wracali do domu, z myślą o niej wracali, do niej się zwracali. Ona była tym punktem odniesienia i dzisiaj, kiedy te inne dzieci już jak ptaki dojrzałe wyfrunęły z gniazda, wokół niej ich życie się ubogaca. Myślę, że chory w domu niejednokrotnie promieniuje też taką potrzebą pokonywania egoizmu, że człowiek sam chory musi go pokonać, ale też wyzwala z innych ludzi życzliwość, dobroć. Naturalnie ci ludzie niejako się pozbywają egoizmu własnego i chętnie ofiarowują te życzliwe słowa, czy te życzliwe gesty, czy ten czas dla tego drugiego człowieka. Myślę, że to bardzo ważne i bardzo piękne, że człowiek przez to doświadczenie przykre, bolesne, może jednak ubogacać innych, że przez chorobę może wyzwalać dobro z innego człowieka. To dobro może być różnorodne. Święty Paweł w liście do Galatów stwierdził, że dzięki jego chorobie, którą przeżył między nimi, wśród nich, dolegliwość długotrwała, Dokonała się ewangelizacja tych ludzi, bo otworzyło się ich serce przez otwarcie wobec chorego. Zobaczyli, że jest autentyczny, że ich kocha, że jemu zależy na nich. Uwierzyli. W innym znów miejscu, w liście do Koryntian, pisze, że on dziękuje Panu Bogu za swoją chorobę, bo otrzymał tę chorobę, abym się nie wynosił zbytnio wobec objawień, wobec darów, które otrzymał. Został mi dany oścień Pana. I mimo, że kilkakrotnie prosiłem Pana Jezusa o uzdrowienie, o uwolnienie mnie, o zabranie mi tej przykrości, tego upokorzenia choroby, usłyszałem od Pana Boga, że wystarczy Ci mojej łaski, bo moc w słabości się doskonali. My mamy prawo też prosić Pana Boga. Chory ma prawo prosić o uzdrowienie. Wzywamy nieraz Matki Bożej, niejednokrotnie doznajemy tych cudów. Uroczystość czy święto, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. To jest też, ludzie jadą do Lourdes, ale jest tam pewien taki pomnik w Lourdes, Włoszki, która przyjechała z Włoch do Lourdes, do Francji, prosić o zdrowie ciała, o uwolnienie z choroby cielesnej, ale uzyskała uzdrowienie duchowe. Odzyskała wiarę i postawiła ten pomnik, że z wdzięcznością, że uratowane zostanie jej życie wieczne. Właśnie choroba jest niejednokrotnie też czasem, który otrzymujemy od Pana Boga, żebyśmy dobrze go przeżyli, dobrze przeszli, żebyśmy odzyskali wiarę, pogłębili wiarę. Niekiedy choroba jest po to, żeby Pan Bóg oczyścił moje serce, żeby ono zbliżyło się do Pana Boga i zbliżyło do ludzi w inny sposób, żebyśmy ich zaczęli kochać ofiarą, modlitwą, naszym cierpieniem, naszym wzrostem w wierze i miłości. Bo Bóg jest miłością. I jeśli my się do Boga nie upodobnimy w jakiś sposób, Pan Bóg nie rozpozna nas. Pan Bóg rozpozna nas, jeśli jesteśmy, i weźmie nas do nieba, jeśli jesteśmy podobni do Jego Syna, do Jezusa Chrystusa. To jest wielkie zadanie dla nas, dla każdego i zdrowego, i chorego. I właśnie przez chorobę jesteśmy świadkami często, że człowiek odkrywa ten głębszy świat nadprzyrodzony, że zbliża się do Boga. I mamy przykłady nawet w naszej polskiej historii, nawet ostatnich lat. Mamy przykłady nawrócenia największych prześladowców Kościoła, komunistów, którzy po wojnie prześladowali Kościół. Jest takich przykładów wiele, a w chorobie w ostatnim momencie nawracają się, zwracają myśl do Pana Boga. Ktoś im to wymodlił, ktoś im pomógł, ktoś im podpowiedział drogę do uratowania życia wiecznego. Myślę, że to wielka sprawa, choroba, żebyśmy jej nie zmarnowali. Jest jeszcze jeden właśnie ten motyw choroby. Zobaczcie, ludzi zdrowych w relacji do chorych. Ten dzień chorego, który obchodzimy w Polsce, jest też po to, żebyśmy zauważyli chorego, ale żebyśmy nie dawali mu tylko ochłapów naszego serca, tego, co nam nie staje. Nie mamy zrobić coś czasem, no to pójdę, odwiedzę tego chorego, odwiedzę, czy tam mu rzucę coś, jakiś upominek czy drobiazg. Nie. Chory potrzebuje serca, potrzebuje drugiego człowieka. W domach opieki, w domach starców, w różnych domach takich, gdzie tych ludzi jest więcej, chorych czy starszych, to oni tęsknią za człowiekiem, za drugim człowiekiem, za sercem, autentycznym sercem. I dzisiaj trzeba, żebyśmy się też pomodlili i za tym, i tym podziękowali ludziom, którzy to serce dobre, ten czas, tę życzliwość autentyczną mają. Pan Jezus utożsamił się z chorym. I Pan Jezus zapowiedział, że w dniu ostatecznym, w dniu śmierci, w dniu sądu ostatecznego, zaprosi do nieba tych, którzy właśnie tak patrzyli na chorego, bo był i powie, pójdźcie błogosławieni ojca mego, bo byłem chory, a przyszliście do mnie, odwiedziliście mnie. Właśnie, bo w drugim człowieku, w głodnym, w potrzebującym, w chorym zauważyliśmy Pana Jezusa. Chrześcijanin, człowiek wierzący, człowiek szukający kontaktu z Bogiem, na chorego człowieka, na głodnego, na biednego, na uwięzionego, do którego idzie go odwiedzić, patrzy oczyma Jezusa, tam widzieć chce Jezusa. Pan Jezus tak chciał. Byłem chory. Kiedyś Cię widzieliśmy chorym. Kiedy uwięzionym? W każdym z nich byłem ja. Jeśli właśnie cokolwiek jednemu z tych najmniejszych uczyniliście, mnieście uczynili, to okazuje się, teraz zobaczmy, że okazuje się, że właściwie to chory jest naszym dobrodziejem. To nie my jemu czynimy dobro. On nam większe dobro czyni, bo za to dobro, co ukazaliśmy chorym, za ten czas, za tę życzliwość, otrzymamy nagrodę w niebie. I niechcący ten chory, ten potrzebujący pomocy, staje się dobrodziejem dla nas, że otrzymamy za to nagrodę w niebie. To nie jest byle co. Ojcowie Kościoła, uczniowie apostołów od razu mówili w Kościele, uczyli, że skarbem Kościoła są biedni, że miłosiernym Pan Bóg odpuszcza mnóstwo grzechów, że miłosierdzie niweluje grzechy, że miłosierdzie okazane drugiemu człowiekowi wyzwala nieskończoność miłosierdzia Bożego dla nas. Choroba jest więc i to miłosierdzie, ta życzliwość może być pozytywem, może być, mieć aspekt pozytywny, może być wielkim zyskiem, oczyszczeniem, może być szkołą ofiary i zbliżeniem do Chrystusowego krzyża. I tu na podsumowanie tej refleksji chciałbym właśnie przytoczyć fragment listu świętego Pawła, tekstu świętego Pawła, w którym on mówi rzecz niezwykłą. A co mówi? Posłuchajcie. Raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Co to znaczy? Raduję się w cierpieniach za was, bo uzupełniam ze swej strony, dopełniam braki krzyżowej męki Pana Jezusa. Jak to? Czy jest jakiś brak? Czy Pan Jezus nie jest najdoskonalszym Bogiem i człowiekiem, który odkupił nas na krzyżu? Jest jakiś brak w tym krzyżu Pana Jezusa? Nie może się zbawić świat bez tego braku? Nie może się zbawić. To jest bardzo mocne wymaganie. Dlaczego się nie może zbawić? Bo Pan Bóg przewidział współpracę człowieka z Chrystusem w zbawieniu. Jeśli my nie uzupełnimy przez właśnie w cierpieniach, mamy uzupełnić, bo tam jest zarezerwowane w krzyżu Pana Jezusa miejsce dla nas i każdy z nas musi dać dowód wiary owocującej przez ofiarę, przez cierpienie, przez miłość czynną, która pójdzie za naszą wiarą. Właśnie to jest myśl świętego Pawła, to jest myśl Kościoła, że właśnie zbawienie to jest dzieło Chrystusa, nasza wiara i życie według tej naszej wiary, czyn tej naszej wiary. Kościół bardzo się troszczy o chorych. Chrystus bardzo na chorych zwracał uwagę. To jest wielkie przesłanie, ale jednocześnie właśnie zostawił sakrament chorych. Choruje ktoś między wami? Wezwijcie kapłanów Kościoła. Niech się modlą nad nimi. Niech namaszczą olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. To jest właśnie słowo apostoła, który zostawia polecenie kapłanom, wobec chorych. Dzisiaj przeżyjemy właśnie to w Kościele w Polsce, na całym świecie. Przeżywamy właśnie to spojrzenie na chorobę i to umocnienie wiary, ale też niejednokrotnie umocnienie zdrowia. Że człowiek przyjmuje to, tę Bożą dłoń wyciągniętą do niego. Sakrament namaszczenia chorych właśnie jest tym umocnieniem człowieka, które Pan Jezus zapowiadał wielokrotnie po swoim zmartwychwstaniu. Idźcie i głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. To Pan Jezus powiedział do apostołów, powiedział do kapłanów, czyli jest moc. Dlaczego ona się nie realizuje? Realizuje się, w wielu wypadkach się realizuje. Są liczne te i te msze święte uzdrowienie, i modlitwy, są i cuda, kanonizacje, beatyfikacje świętych, są cuda sprawdzone, niewątpliwe, ale i sami wiemy dobrze, że niejednokrotnie Pan Bóg przychodzi z pomocą, jeśli z Matką Najświętszą, przez jej przyczynę, przez przyczynę jakichś świętych, czy kandydatów na ołtarz, czy zmarłych naszych, prosimy, przychodzi ulga. Jeśli nie ma cudownych uzdrowień, jeśli nie ma nadzwyczajnych wskrzeszeń umarłych, to przyczyna jest braku naszej wiary. Pan Jezus powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, przesuń się, a się przesunie. A więc problem wiary jest dla nas wyzwaniem, żebyśmy szukali pogłębienia wiary, żebyśmy w tej wierze wzrastali przez kontakt z Panem Jezusem, przez miłość czynną, przez modlitwę, przez gorliwość wielką. Myślę, przez większy, codziennie, każdego dnia powiększany, pogłębiany kontakt z Panem Bogiem. Żeby przyjąć sakrament namaszczenia chorych, mówi Kościół, że trzeba, żeby była choroba poważna, nieśmiertelna. To nie jest sakrament dla umarłych. Dla umarłych dawniej ludzie myślę, że to już jak nieprzytomny, to wezwać księdza. Nie. To jest jak to sakrament żywych. To jest sakrament dla żywych ludzi, ale w poważnej chorobie będących, ale nieśmiertelnej. Każda choroba, prawdziwa choroba. Także przed operacją na przykład, starość. A też dzisiaj poproszę księdza proboszcza o namaszczenie. Mam już swój wiek. Mam już swoje dolegliwości. Też chcę przeżywać się tak, jak Pan Bóg chce, żebym przeżywał. Więc myślę, że właśnie, żebyśmy wiedzieli, że w każdej chorobie prawdziwej, czy znanej innym ludziom, czy nie, możemy i powinniśmy zwracać się do Pana Boga i szukać Jego pomocy, żebyśmy właśnie i ulgi doznali tej cielesnej, ale też jednocześnie, żebyśmy jej nie zmarnowali. Owocem tego sakramentu, tego namaszczenia chorych jest łaska Boża, łaska umocnienia. Jest też, jak słyszeliśmy właśnie, jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Na początku mszy świętej przepraszaliśmy Pana Boga za nasze grzechy. Jeszcze i przed namaszczeniem za chwilę pomodlimy się o miłosierdzie Bożej. Jest, jeśli człowiek nie może się wyspowiadać w chorobie, czy z jakiejś racji, właśnie tu przychodzi łaska Boża, Pan Jezus odpuszcza te grzechy. Jednocześnie jest to konsekracja, przez to namaszczenie jest konsekrowane cierpienie tego chorego. Pan Bóg go przyjmuje, włącza w krzyż Chrystusowy. Namaszczenie chorych jest dobrą okazją przygotowania na śmierć, na spotkanie z Panem Bogiem, które nastąpi kiedyś. I trzeba, żeby chrześcijanin wierzący uświadomił sobie, że przyjdzie moment, kiedy się będę mógł spotkać z Panem Bogiem. Kiedy się spotkam, ja żyję na świecie po to, żeby kiedyś przejść do nieba, do zbawienia. A jednocześnie, żebym mógł wrócić do zdrowia, że jeśli jest taka wola Boża. I wielu ludzi Pan Bóg przywraca do zdrowia. Na koniec chciałbym powiedzieć, że właśnie, że sakrament namaszczenia chorych, przygotowując nas na śmierć, jest bardzo realną pomocą w życiu człowieka. bo nie wiadomo, jaki ten ostatni moment będzie. Są niektórzy święci, którzy bardzo cierpieli pokusy, przeżywali obecność szatana. Święty Marcin, przecież znamy, to jest wielki biskup, patron Francji, wielki biskup, który dobrze czynił, gdy przyszedł moment, szatan walczył o jego duszę. I on go widział i odpędził go precz, szatanie, ja innemu Panu służę. Nie chcę od Ciebie żadnej pomocy, żadnych pokus mi nie podpowiadaj. To jest też wielka sprawa, żebyśmy tej choroby, tego doświadczenia, które mamy, nie zmarnowali. Pamiętajcie, od Waszej modlitwy, od modlitwy chorego zależy bardzo wiele. Możemy usłużyć Kościołowi, Chrystusowi, pomóc w dopełnianiu tej męki zbawczej. Możemy usłużyć narodowi naszemu, modląc się za ojczyznę, Kościołowi, bliskim naszym. Możecie ochronić najbliższych, których kochacie, właśnie cierpieniem znoszonym z miłością i ofiarowanym Panu Bogu. On będzie widział i On doceni, i On uzupełni i pomoże właśnie zrealizować to dobro. Już na koniec takie osobiste wspomnienie. Kiedy byłem biskupem w Gorzowie, seminarium tam było oddalone od mieszkania biskupa kilkadziesiąt kilometrów i często tam zajeżdżałem. Były tam w tym czasie siostry Szarytki i one usługiwały, prowadziły ten dom właściwie, to seminarium. I była tam starsza siostra, pełna taka optymizmu, już chodziła słabo i kiedyś tam zauważyli klerycy, że ma całe za ręce opuchnięte i czarne. Wylewy, jakieś guzy. Była bardzo cierpiąca, okazało się. Czy to siostrę nie boli? Boli. No ale co? I siostra tak chodzi, a mówi, nogi mam takie same. Ale no jak to jest? I ona mówi tak, proszę księdza biskupa, ja znoszę to wszystko z nadzieją, że kiedyś te wszystkie ławki, a tam mieli kaplicę słabą, ale był piękny kościół pocysterski, duży, pełno ławek. I mówi, ja proszę Pana Boga, żeby kiedyś wszystkie te ławki były wypełnione przez powołania kapłańskie. Proszę zobaczyć. Rzeczywiście tych powołań tam dzięki Bogu nie brakowało, chociaż były potrzeby kapłanów, się ciągle powoli uzupełniało. Do dzisiaj oni mają w tamtych stronach więcej niż inne diecezje. Ktoś może myśleć, jakie to metody, jakie co. Miłość rodzi miłość. Miłość właśnie człowieka ofiarna, chorego, cierpiącego, z miłości ofiarowane, rodzi miłość w innych sercach. Rodzi miłość w Bogu, w Bożym sercu. I Pan Bóg potrafi odpowiedzieć na naszą miłość w sposób sobie wiadomy. I po to przyszliśmy dzisiaj, żeby Go poprosić, żeby pozwolić Mu, żeby w naszych sercach zrobił porządek taki, jaki On sam uzna za właściwy. Żeby w naszych sercach zrodziła się miłość do drugiego człowieka, do naszych kłopotów, może do naszych chorób i także do zamiarów Bożych, które Bóg poprzez nas chce dokonać. Amen.